Gościem poranka wnet jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, intelektualista, autor wielu książek. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Otworzyłem tygodnik Do Rzeczy na 44. stronie, strona opinii, kto wygra wojnę na Ukrainie, tekst Mariusza Dzierżawskiego. I to pytanie kieruję do Pawła Lisickiego.
No, kto wygra wojnę na Ukrainie, to się okaże, bo ona trwa i nie chce się skończyć. A tak naprawdę bardzo trudno moim zdaniem wyrobić sobie taką prawdziwą opinię, biorąc pod uwagę to, że mamy bardzo cząstkowe informacje na temat przebiegu tej wojny. Toczy się coś w rodzaju wojny propagandowej od samego zresztą początku. No i w związku z tym no, każda ze stron uczestniczących bezpośrednio w tej wojnie przekazuje wyłącznie informacje korzystne dla siebie. Co jest w pewien sposób zrozumiałe, ale co z punktu widzenia kogoś, kto próbuje analizować czy budować swoją opinię w oparciu o fakty, a nie w oparciu o to, co mu się przekazuje, jest bardzo trudne. Bo tak na przykład od samego początku my możemy przecież zauważyć, że twierdzenia mówiące, na przykład propaganda rosyjska próbowała pokazać, że na samym początku, że jest to wyłącznie operacja specjalna, tak to nazywali, że wojna jest operacją specjalną, że zakończy się szybko, sprawnie i tak dalej. I okazało się, że to jest funta kłaków warte, cała ta rosyjska opowieść i propagandowa opowieść o wielkiej potędze okazała się nieprawdziwa. No ale z drugiej strony mamy przecież również inną propagandę mówiącą o tym, że Rosja się zaraz rozpadnie, że armia jest słaba, że toczą się bez przerwy nieustanne walki wewnętrzne, że zaraz zabraknie broni, amunicji i tak dalej, i tak dalej. No łatwo zauważyć, dzisiaj zdaje się został przeprowadzony kolejny atak rakietowy. Nic nie wskazuje na to, żeby Rosjanom się amunicja skończyła. Dlatego najkrócej mówiąc, bardzo trudno zdobyć się na taką, nazwijmy to, racjonalną i opartą na faktach opinię, biorąc pod uwagę, że jesteśmy zakładnikami wojny propagandowej.
To zacytuję Mariusza Dzierżawskiego, a jednak coś wiemy. Bardzo wielu korespondentów polskich jeździ na Ukrainę. Mamy bardzo wiele wywiadów, bardzo wiele relacji bezpośrednio z linii frontu, czy też z tych wszystkich miejscowości, które są ostrzelane. Wiemy, Kijów nie został zdobyty. Wiemy, że Bachmut się broni, że w tej wojnie Rosji nie idzie tak, jak zamierzała. Przecież Putin zamierzał zdobyć Kijów w ciągu kilku tygodni, tam postawić czerwoną flagę, wprowadzić swojego prezydenta i zacząć rządzić, tak jak do tego się przyzwyczaiła Rosja Ukrainą przez następne kilkaset lat. Zacytuję Mariusza Dzierżawskiego. Zwycięstwo armii ukraińskiej jest nierealne. Wariant fiński prezydentowi Zełenskiemu nie odpowiada. Jakie są więc inne scenariusze? Czy z tym pierwszym zdaniem się zgadzasz? Zwycięstwo armii ukraińskiej jest nierealne.
No, to znaczy wszystko jest, diabeł tkwi w szczegółach, a szczegóły w tym przypadku oznaczają dokładne sprawdzenie, jakimi pojęciami się posługujemy. Co to znaczy zwycięstwo armii ukraińskiej? Jeśli przez zwycięstwo armii ukraińskiej rozumiemy wyparcie Rosjan ze wszystkich terenów podbitych, zajętych czy okupowanych, najpierw po roku 2014, a następnie po 24 lutym 2022 roku, to ja się z takim twierdzeniem zgadzam. Nie wyobrażam sobie, żeby armia ukraińska była w stanie, albo inaczej, wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, bo kwestia wyobrażenia jest bardzo subiektywna. Wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby armia ukraińska była w stanie w obecnej sytuacji odbić tereny zajęte najpierw po roku 2014, a już być może w jakimś stopniu te, które Rosja zajęła po 24 lutym, ale kosztem gigantycznych ofiar ludzkich i ryzykiem, łącznie z ryzykiem zaostrzenia się tego konfliktu w taki sposób, który mógłby spowodować jego rozlanie się na pozostałe państwa. No, chciałbym usłyszeć, no bo jeśli jest ktoś twierdzi coś innego, to musi wykazać, czy musi stwierdzić, że czy można wyobrazić sobie skuteczne działania takich konwencjonalnych sił ukraińskich, które są w stanie doprowadzić do tego, o czym tutaj mówię, czyli do wyparcia Rosjan z tych terenów. No, można uważać jeszcze inaczej. jeśli można uważać, że zwycięstwo armii ukraińskiej będzie polegało na tym, że w ogóle nie tylko odbije to, co zostało stracone w tych dwóch turach, no ale pójdzie dalej i w cudzysłowie na przykład, nie wiem, podbije Moskwę, tak? Zdobędzie Rosję. No, jak my definiujemy to zwycięstwo, bym chciał wiedzieć.
Zwycięstwo, tak jak definiuje to prezydent Zełenski, rzeczywiście odzyskanie tych terytoriów, które należały do Ukrainy przed 2014 rokiem i odzyskanie Krymu. To jest definicja zwycięstwa, która płynie ze strony ukraińskich polityków i ukraińskich żołnierzy. To innej definicji chyba nie ma.
No to jeśli taka jest ta definicja, to wydaje mi się, że jest to bardzo mało prawdopodobne i nie wierzę w tego typu powodzenie takiej operacji.
To w takim razie uważasz, że jak i kiedy skończy się ta wojna?
No ta wojna może się skończyć, jeszcze może trwać bardzo długo, biorąc pod uwagę, ona będzie trwała tak długo, jak do Ukrainy będą docierały dostawy broni z Zachodu i dostawy pieniędzy z Zachodu, bo tak naprawdę w tej chwili moim zdaniem Ukraina jako samodzielne państwo praktycznie nie istnieje, ponieważ jest to państwo, które jest w całości zasilane kroplówką zachodnią. Z jednej strony kroplówką w postaci dostaw broni, z drugiej strony w postaci dostaw pieniędzy, czy finansów, czy wsparcia finansowego. I tak długo jak ta mobilizacja, nazwijmy to tak, czy zaangażowanie głównie ze strony Stanów Zjednoczonych będzie funkcjonowało, tak długo Ukraina może tę wojnę toczyć. Jeśli na przykład nastąpi zmiana polityczna, czy to przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wydaje mi się, że one są tutaj najważniejszym podmiotem tej całej operacji, no to ta wojna, że tak powiem, nastąpi wtedy proces poszukiwania jakiegoś rozwiązania, jakichś negocjacji, jakichś kompromisów i wtedy to się może skończyć. Natomiast tak długo jak Amerykanie są w to zaangażowani i zaangażowani są w taki sposób, w jaki są, nie wydaje mi się, żeby ona się mogła, żebyśmy tutaj mieli jakieś rozstrzygnięcie. To może być taki konflikt, no są takie konflikty, które się nigdy nie kończą. Konflikt na Bliskim Wschodzie, konflikt Palestyńczyków z Izraelem, z Żydami, tak? Konflikt w Syrii. No, mamy przykłady konfliktów trwających, tlących się, one mają swoje fazy ostre, swoje fazy zimne.
Może to nie ma znaczenia, że ten konflikt jest jednak w sercu Europy. A co jest w interesie Polski? Jakie rozstrzygnięcie zaspokaja polską rację stanu?
No, najlepsze rozwiązanie dla Polski to byłoby oczywiście rozwiązanie, które by gwarantowało czy zachowywało integralność Ukrainy. I to jest rozwiązanie moim zdaniem najlepsze, ale to, że coś jest najlepsze, to nie oznacza, że to jest rzeczywiste.
To od razu drugie, Pawle, pytanie. Tak. Jak oceniasz postawę rządu premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy?
Znaczy ja jestem dosyć krytyczny do tej postawy. Mi się wydaje, że polski interes w tym przypadku tej wojny powinien polegać na tym, że będąc członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, Polska powinna prowadzić taką politykę jak najważniejsze tego państwa, tego sojuszu, czyli Stany Zjednoczone, ale, że tak powiem, być wśród tych, nie być na pierwszym, albo inaczej, nie wyskakiwać przed Stany Zjednoczone, nie występować w roli głównego zagończyka, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ jest to zwyczajnie dla Polski niebezpieczne.
A czy nie jest tak, że to niebezpieczeństwo tak czy owak istnieje, bo Polska jest krajem, które po pierwsze graniczy z Ukrainą i w razie klęski Ukrainy będzie graniczyć z Rosją. Jak wiemy, granica rozszerzona granica z Rosją, bo z Rosją graniczymy w obwodzie królewieckim, więc ta rozszerzona granica uczyni Polskę krajem cały czas frontowym i jeszcze do tego bez głębi strategicznej, bo nasz zachodni sąsiad Niemcy najprawdopodobniej, gdyby odpukać było jakieś nieszczęście, nie przyjmą Polaków z tak otwartymi ramionami, jak my przyjęliśmy Ukraińców.
Ale te opowieści o tym, że Polska była, żebyśmy się zrozumieli, ja uważam, że to jest rozwiązanie dla Polski niekorzystne, gdyby doszło do tego, że mielibyśmy bezpośrednio, tak jak powiedziałeś, graniczyć z Rosją. To jest złe rozwiązanie dla nas, co nie znaczy, że to rozwiązanie, to nie jest rozwiązanie, no to byłaby taka sytuacja, prawda, że to oznaczałoby dla Polski koniec świata. No mamy, przepraszam, mamy przypadki z czasów zimnej wojny. Przykład małego wprawdzie z kraju, no właśnie regionu, tak można powiedzieć, w całości otoczonego przecież przez Sowietów i przez ich no, pomagiera, jakim było NRD, czyli Berlina Zachodniego. No nie miał ani głębi strategicznej, nie miał ani niczego, ale przecież przetrwał. Mamy Niemcy Zachodnie,
no, przepraszam. Przetrwał, ale zupełnie...
Mamy Niemcy Zachodnie, które w całości graniczyły na swojej granicy z Niemcami no, wschodnimi, z innymi państwami bloku. Sam fakt graniczenia, no mamy Koreę Południową, która graniczy z Koreą Północną.
A to nie, moim zdaniem to nie są dobre przykłady. To
przez, no, tak samo są dobre jak każdy inny.
Nie, że ty, tym razem analogia nas nie prowadzi do konkluzji. No, dlaczego tak uważam? No bo widzę, co się dzieje na Ukrainie.
Ale, przepraszam, znaczy ja uważam, że nie możemy nie dostrzegać podstawowej różnicy między Polską a Ukrainą, polegającą, ta różnica polega na tym, że Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a Ukraina nie jest. I w przypadku napaści na Polskę, inne państwa Sojuszu wystąpią w naszej obronie. No to z tym się chyba zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy?
Wystąpią albo nie wystąpią, jeżeli czytasz uważnie Tygodnik do Rzeczy, no to może się zdarzyć tak albo inaczej.
Nie, no przepraszam. Ja czytam uważnie Tygodnik do Rzeczy, ale niezależnie od tego, co czytam, chyba zgadzamy się z tezą, że przynależność do NATO jest formą zabezpieczenia naszego...
Zgadzamy się z taką tezą. Jest artykuł 5, który mówi, że napaść na jedno z państw NATO uruchomi cały system NATO w celu obrony jego suwerenności.
I dlatego nie uważam, że nawet gorsza sytuacja, jaką byłoby graniczenie z Rosją, jest sytuacją bezpośrednio tuż samą, sytuacją takiego zagrożenia, w jakim mamy do czynienia na Ukrainie.
No dobrze, ale
jest podstawowa. Ukraina nie jest częścią Sojuszu.
Ale nie wydaje ci się, że państwo, które graniczy z Ukrainą, które ma tyle dobrych i złych historii związanych z Ukrainą, powinno stanąć po stronie Ukrainy i tak wyraźnie, jak staje rząd premiera Mateusza Morawieckiego czy prezydent Andrzej Duda?
No to są dwie różne rzeczy. Jedna rzecz jest, że powinno stanąć, z tym się mogę zgodzić, ale kwestia wyraźności tego stawania wydaje mi się, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że opowieści bez przerwy o tym, że jesteśmy największym partnerem, największym przyjacielem, że czasem mam wrażenie, że definiowanie tego, że Polska występuje wyłącznie w roli sługi Ukrainy, pomocnika Ukrainy, to jest zdecydowanie za daleko idące.
A nie jest tak, Pawle, że gramy o jakąś przyszłość oczywiście nie znamy, ale wiemy, w jakim kontekście teraz jesteśmy. Czy w kontekście Unii Europejskiej, która chce się federalizować, czy w kontekście wojny na Ukrainie i to bezwzględne wsparcie może się przełożyć w przyszłości na coś bardzo pozytywnego.
No ale może się przełożyć na coś bardzo niepozytywnego. No wystarczy, że w Stanach Zjednoczonych nastąpi zmiana prezydenta i zostaniemy z ręką w nocniku. No, no przepraszam, ja kompletnie nie rozumiem, jak polska polityka państwowa może stawiać wszystko na jedną kartę. No nie, to znaczy roztropność polityka, a szczególnie polityka odpowiedzialnego za państwo, a nie kogoś, kto jest osobą prywatną, polega na to, że bierzemy pod uwagę również negatywne scenariusze. Negatywne scenariusze polegają na tym, że tak daleko idące zaangażowanie, tak bezwzględne i tak jednoznaczne, może nas pozostawić w sytuacji bardzo trudnej.
No bo wyciągamy wnioski z historii. To jest kolejne, no począwszy od XVIII wieku, XVIII, XIX, XX wiek, cały czas to sama historia się powtarza. Czy nie możemy wyciągnąć lekcji z historii i właśnie postępować tak, jak postępujemy?
Ale przepraszam, to ja wyciągam całkiem inną lekcję z historii. Ja wyciągam lekcję z taką historii, że w 1939 roku, mimo sojuszy, którymi byliśmy związani, zostaliśmy pozostawieni sami sobie, że w związku z tym polityka, taką, jaką obecnie prowadzimy, czyli przekonania, że Stany Zjednoczone, bo tak naprawdę do tego ta polityka się sprowadza, są państwem, które nie mogą się wycofać, bo stracą twarz, bo nie mogą, bo za dużo się zaangażowały i tak dalej, to jest polityka ryzykowna. Amerykanie wielokrotnie w przeszłości, albo Zachód, bo przecież nie zawsze dotyczyło Ameryki, wykonywali radykalne zwroty w swojej polityce, pozostawiając swoich sojuszników na pastwę losu. No, możemy się przyjrzeć ich działalności właśnie w państwach chociażby na Dalekim Wschodzie, ale nie tylko, znane przykłady uciekających. Afganistan ostatnio przecież ucieczka Amerykanów Amerykanów stamtąd, pozostawienie na pastwę swoich dawnych sojuszników i sprzymierzeńców. No to jest właśnie ta nauczka, którą powinniśmy wyciągnąć. A ta nauczka polega na tym, żeby postępować w przypadku takim...
Ale czy w ogóle jest możliwa taka, w cudzysłowie mówię, zabawa w chowanego, czyli schowanie się za plecami Amerykanów? To w końcu w Polsce jest Rzeszów, to w końcu Polska graniczy z Ukrainą, to w końcu z Polski muszą i tak iść dostawy broni na Ukrainę. Nie ma inne, Polska, Rumunia, ale więcej wyborów tutaj nie ma.
No ale przepraszam, znaczy, czy ja neguję w ogóle fakt pomocy? Nie, nie neguję faktu pomocy. Mówię tylko o retoryce, która temu towarzyszy. O tym, że Polska występuje zawsze jako główny zwolennik wszystkich możliwych działań skierowanych przeciwko czy sankcji, czy zwiększenia pomocy w stosunku do Rosji. A poza tym z faktu, że jesteśmy tutaj położeni, znaczy no co wynika? Wynika też to, że Polska w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi powinna też, jakby to powiedzieć, zachować swoją podmiotowość, no bo rozumiem, że co, mamy takie podejście, że jak my nie będziemy robili wszystkiego tego, co teraz Amerykanie nam mówią, że mamy robić, to i nie będziemy w pierwszym szeregu, nie, to co?
A nie możemy odwrócić myślenia, że to Amerykanie teraz może przez przypadek robią to, co jest w interesie Polski?
To znaczy, powiem tak, z bardzo dużym sceptycyzmem odnoszę się do opowieści mówiących o tym, że my teraz tutaj kierujemy amerykańską polityką.
Nie, nie kierujemy, przez przypadek powiedziałem. Przez przypadek jest tak, że zrodziła się zbieżność interesu Polski z polityką amerykańską. Mogłoby jej nie być, jakby Trump był prezydentem.
No mogłoby jej nie być, a może Trump zostanie za półtora roku znowu prezydentem i co wtedy będzie?
Ukraina...
To my teraz, to znaczy ja chcę powiedzieć tyle, to znaczy rozumiem, że my teraz jesteśmy, Polska jest teraz największym sojusznikiem Bidena, tak? I to jest nasza myśl polityczna, że Biden musi wygrać wybory demokraci, czyli człowiek, który jest reprezentantem i twarzą światowego globalizmu, światowego genderyzmu, aborcjonizmu, jednym z najbardziej radykalnych zwolenników globalizmu światowego i to jest teraz nasz jedyny największy sojusznik. Tak?
Sytuacja jest skomplikowana. No oczywiście, właśnie. Tylko musisz wybrać jedną stronę medalu, powiedzieć tak, jest naszym sojusznikiem.
Nie, no bo ja akurat ja uważam, że on jest naszym sojusznikiem, ale nie uważam, że twierdzenie, że to nasz jedyny, największy i najlepszy sojusznik jest twierdzeniem prawdziwym.
Ciąg dalszy nastąpi tej rozmowy. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet, na zegarze godzina 9:00. A pan w jakiej sprawie?
Wiadomości przyszedłem przeczytać.